Bracia i siostry, otwórzcie list do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan to jest list, który też pokazuje pełnię i obrazu Pana Jezusa Chrystusa jako Boga. I w pierwszym rozdziale to tylko mogę przeczytać, że od 15 wersetu pierwszego listu do Kolosan, on jest obrazem Boga niewidzialnego, mowa tu jest o Panu Jezusie Chrystusie, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I w tych wersetach, które dalej możemy śledzić, został Pan Jezus, wszystko przez Niego zostało stworzone, dla Niego i przez Niego. On jest ponad wszystkim, czy to trony, czy panowania nad ziemskie władze. Jeżeli mówimy o nadziemskich władzach, to mam Słowo Boże określa to jako nad aniołami, zarówno tymi, którzy są w niebie i nad aniołami, którzy są upadłymi aniołami, czyli diabłem i całą resztą aniołów, jemu podległym. A więc on ma tą władzę nad zwierzchnościami. W 19 wersecie czytamy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. On jest pierworodnym z umarłym, pierwszy, który zmartwychwstał, ale jest tym, który umarł na krzyżu na Golgocie, wiersz 20 mówi, który jest w stanie pojednać grzesznika poprzez krew krzyża, na którym zmarł. Pojednać grzesznika z Bogiem, Ojcem, z Panem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Ale chciałbym dzisiaj też, abyśmy, apostoł Paweł też mówi do Kolosan, że ten obraz pełny Jezusa Chrystusa, który nam przedstawia, to też pokazuje w rozdziale drugim o zagrożeniach, jakie są dla Kościoła. Mimo tego pełnego obrazu, jaki mamy, to też są ludzie, którzy stanowią zagrożenie dla wierzących i dla Kościoła, dla zborów. I chciałbym, żebyśmy rozważyli parę wersetów od drugiego rozdziału, od wersetu czwartego. To jest to ostrzeżenie przed wszelkimi fałszywymi naukami, a przede wszystkim przed filozofią. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Apostoł Paweł mówi o zwiedzeniu i to nie mówi, że to jest zwiedzenie następuje z powodu jakiejś prawdy Bożej, która została przekręcona. To zwiedzenie następuje tutaj również przez filozofów, którzy polegają na swoim intelekcie i oni z słusznymi dowodami, to znaczy w ich mniemaniu, chcą, żebyście uwierzyli w to, co oni mają wam do powiedzenia. Czyli ta filozofia oparta, która nie ma nic wspólnego z Bogiem, ona jest oparta na intelekcie, dociekaniu, badaniu i tak dalej, na rozmyślaniu. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla wierzących ludzi. I apostoł Paweł mówi o tym, tymi rzekomymi dowodami, które zawsze są pod znakiem zapytania. I tutaj to jest niebezpieczeństwo, bo chociaż ciałem, apostoł Paweł mówi w 5 wersecie, że chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest to u was, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Apostoł Paweł dał podstawy ludziom w zborach, jeżeli o nauczanie. I to mocne podstawy. I odnośnie nauczania, jakie zostało mu przekazane przez Pana Jezusa Chrystusa. I on te mocne podstawy głosił w zborach, nauczał i te mocne podstawy, a też te nauczanie, systematyczne nauczanie, powoduje to, że wiara ludzi się wzmacnia, wierzących w zboża, którzy słuchają i przyjmują te nauczanie, a owocem tego jest, że utwierdzona jest ta wiara, tak? Że jest utwierdzona i że w tych zborach panuje ład i porządek. Tam, gdzie jest prawidłowe nauczanie, tam, gdzie jest właściwe nauczanie, prawdziwe nauczanie, oparte na słowie, to będzie ład i porządek. Tam nie będzie sporów, nie będzie kłótni, niczego. To jest owoc nauczania. Jeżeli ludzie te nauczanie przyjmują, poddają się temu, przyjmują. I to jest błogosławieństwo dla zboru, dla słuchających. To jest ten owoc. I dlatego on w 6 wersecie mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, w tak nim chodźcie. Macie podstawy, macie słowo, możecie te słowa zgłębiać, głębiej rozważać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście to czynili. A więc mając taką możliwość, tak jak uwierzyliście, bo to słowo pochodzi od Chrystusa i tak jak przyjęliście zbawienie i ta Ewangelia, która została wam zwiastowana, tak ją przyjęliście i tak dalej chodźcie w tym. Trwajcie w tym. I w 7 wersecie on mówi, wkorzenieni weń, zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I tutaj już mówię o tej głębokości tego naczynia, wkorzenieni weń. A więc ta nauka nie może być powierzchowna. To nie jest coś powierzchownego. Musisz na nauczanie poświęcić czas, żeby zgłębiać Słowo Boże. Powierzchownie, wszystko co byśmy robili powierzchownie, nie będzie miało żadnego owocu. A więc w korzenieniu, utwierdzeni poprzez to nauczanie, zgłębianie Słowa Bożego, jesteśmy utwierdzeni w wierze i składamy nieustanne dziękczynienie. To jest drugi owoc. Kiedy jest głoszona Ewangelia, kiedy jest zdrowa nauka głoszona i regularnie są wykłady, regularnie ta nauka jest zgłębiana przez wierzących, to kiedy pojawiają się wśród słuchaczy znaki zapytania, jakieś wątpliwości, to czyli ta nauka, która jest regularnie głoszona, te wątpliwości znikają. I nie powstaje, i tych pytań już później nie ma, bo one są wyjaśniane w trakcie nauczania. I dlatego owocem tego nie są pytania, tylko jest dziękczynienie. To właśnie pokazuje jedność zboru, dziękczynienie. Dziękczynienie w modlitwie za to, że możemy się uczyć, że mamy taką możliwość. To jest ten owoc, który widoczny jest i w dziękczynieniu. No i w 8 wersecie apostoł Paweł mówi, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, tą niebezpieczną filozofią, która również w tym świecie za czasów Pawła dominowała, i czczym urojeniem. Apostoł Paweł mówi, że filozofia, czyli opiera się na intelekcie, ale to jest czcze urojenie. To wiecie, jeżeli człowiek jest w jakiejś ciężkiej chorobie i majaczy, i ma urojenia, tak? No to przecież mówi bez sensu. Tak? Tu ta filozofia jest przedstawiana w sposób wywodom ze strony tych, którzy tą filozofię głoszą jako coś mądrego, ale apostoł Paweł sprowadza to do urojeń, nie mających nic wspólnego z Chrystusem, nie mających nic wspólnego z Ewangelią, i nie mający nic wspólnego tym, bo polegającym to ta filozofia jest tylko wyłącznie na intelekcie. A więc całe tomy zostały napisane tej filozofii i ludzie są podatni na to i w to brną. Natomiast nie ma to nic wspólnego z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Ale również apostoł Paweł mówi o tych żywiołach świata. Tutaj są wymienione w tym 8 wersecie żywioły świata. Co to są te żywioły świata? Jak Biblia określa te żywioły świata? Żywioły świata to jest określeniem tym powódź, ulewne deszcze, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, susza. To są te żywioły świata, które są w świecie i one są i będą. I nad tymi żywiołami w tym świecie człowiek nie ma żadnej mocy, aby przewidzieć, aby uchronić się, bo nie wie, w jakiej skali to będzie i w jakim obszarze te żywioły nastąpią. I apostoł Paweł te żywioły świata na równi, czyli te żywioły świata, nad którym człowiek nie ma żadnej kontroli. A żywioły świata przynoszą śmierć i zniszczenie. Wiele istnień ludzkich, którzy dotknięci są kataklizmami, o których jest napisane w Biblii również, i to wiemy, straciło życie. A więc apostoł Paweł mówi, że ta filozofia i wszelkie nauki, które nie pochodzą od Chrystusa, ona równi je jakby na jednym poziomie odnosi do żywiołów świata. Czyli coś, co jest bardzo niebezpieczne. Bo żywioły świata są niebezpieczeństwem. A wszelka nauka niepochodząca i nie opierająca się na Słowie Bożym jest niebezpieczeństwem. I dlatego apostoł Paweł mówi, abyśmy się tego wystrzegali. W 9 wersecie mówi, gdyż w nim mieszka cielesie cała pełnia boskości. Pan Jezus w pełni był człowiekiem i w pełni Bogiem. I w 10 werset mówi, a macie pełnię w nim, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. A więc on jest głową nie tylko w zborach, tylko tych, których zbawił, powołał i powołał Kościół, wszelkiej nadziemskiej władzy na ziemi, wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. A więc też i nad tymi zwierzchnościami anielskimi. Pan Jezus ma władzę nad tym wszystkim. I teraz 11 werset mówi o czym? Zostaliście, w nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Ale żeby to zrozumieć, to musimy spojrzeć w werset 13 i 12, tego rozdziału. A więc przeczytajmy werset 13. A was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Werset 13 mówi, wy, którzy umarliście. Czyli apostoł Paweł mówi o czasie, kiedy myśmy nie słyszeli Ewangelii, kiedy żyliśmy w grzechach, byliśmy martwi dla Boga. Byliśmy martwi. I teraz polecenie Pana Jezusa jest takie. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Tak? Ale ten krok, żeby człowiek usłyszał Ewangelię, czyli Bóg ożywia tego człowieka umarłego, czyli to jest krok ze strony Boga, bo on ożywia, żeby on usłyszał Ewangelię. Bo to zbawienie to jest również związane z tym, że my nie mamy w tym żadnego udziału. Nawet w tym, ponieważ Słowo Boże mówi, że On nas ożywił, Bóg nas ożywił, abyśmy mogli usłyszeć Ewangelię, abyśmy mogli, okazał nam łaskę. Gdyby Bóg nie nas nie ożywił, nie zrobił tego pierwszego kroku, byli bez szans, nie moglibyśmy uwierzyć. A więc Bóg uczynił ten pierwszy krok, a ten drugi krok, czy przyjmujemy chrzest, to już inicjatywa jest z naszej strony. Tak? Także i was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, tu mowa o poganach, w nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, czyli doprowadził do zbawienia. A więc my uwierzyliśmy, nawróciliśmy i to wszystko jest dzieło Boga. I jeżeli człowiek nie jest ożywiony, nawet jak przyjmie chrzest, to nie jest zbawiony. Chrzest nie zbawia. Musi nastąpić to ożywienie, bo on jest martwy. I teraz 12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. Pan Jezus też przyjął ten chrzest od Jana, chrzciciela. Ale Janowi powiedział, chrzcicielowi, Jan powiedział, Panie, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. A Pan powiedział, godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Bo Jezus przyszedł po to, aby wypełnił wszelką sprawiedliwość. I nas zostaliście pogrzebani w chrzcie, który też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w Boga. A więc tu też mowa mówi o wzbudzeniu, czyli musiało nastąpić wzbudzenie, a później musiało być chrzest. Czyli wzbudzeni zostaliście, żebyście mogli się uczestniczyć w tym chrzcie. I to jest i wzbudzenie, i chrzest ze strony Boga, czyli ten nakaz my wypełniamy i po prostu to jest wypełnieniem tej prawdy Bożej. A my jesteśmy tego świadkami, tej prawdy Bożej, o którym czytamy. I dlatego tutaj w 11 wersecie czytamy, w nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Izraelici 8 dnia, każdy męski potomek musiał być obrzezany dnia 8. No i to był znak widoczny na ciele, tak? I to dokonywał kapłan. Natomiast obrzezanie, które mówimy w Nowym Testamencie, kiedy człowiek się nawraca, to przede wszystkim jest odrodzenie umysłu. Jedna rzecz, my rozumiemy Słowo Boże, które czytamy. W te słowo się zagłębiamy, czytamy Słowo Boże, zaczynamy je rozumieć. To jest ten proces. A druga sprawa jest też w Nowym Testamencie napisane obrzezanie serca. Czyli te kamienne serce zostanie nam zabrane, a dane mięsiste. I to jest to obrzezanie serca, obrzezanie Chrystusowe, czyli zdolność naszego umysłu, ponieważ przez grzech był skażony, mamy możliwość zrozumienia Słowa Bożego, możliwość tego słowa głoszenia ze zrozumieniem, ale również mamy te serce zmienione i to jest obrzezanie Chrystusowe, które nie jest widoczne na zewnątrz. Ono się odbywa w środku. Świadectwo dopiero naszego życia, postępowania wskazuje na to, czy ten człowiek przeszedł te obrzezanie Chrystusowe, czy dokonała się ta zmiana w jego życiu. Oto to jest istotne i bardzo ważne. No i tutaj 14 werset, bardzo ważny. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. O co tu chodzi? O jaki list chodzi? Żeby to lepiej zrozumieć, to słuchajcie, otwórzcie objawienie Jana. Objawienie Jana, rozdział 12. Objawienie Jana, rozdział 12. I od jeżeli dobrze pamiętam, tak. Objawienia Jana, przepraszam, rozdział 12, od 9 i 10, przeczytamy 9 i 10 werset. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. I zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, czyli Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A więc diabeł jest tym oskarżycielem. I teraz, kiedy my nie nawróciliśmy się, jeszcze nie usłyszeliśmy tej Ewangelii, nie zostaliśmy wzbudzeni, popełniamy grzechy. Popełniamy grzechy, których nie możemy w stanie sprostać tym wymaganiom, jakie Bóg od nas oczekuje. I diabeł jest tym oskarżycielem, który oskarża nas słownie, czyli słownie, ale również jeżeli mówimy o tym, jeżeli mówiło o sądzie, to wiemy również, że sąd, kiedy nastanie ten sąd Boży w niebie, zostaną otwarte księgi. Tam czytamy chyba w 20 rozdziale objawienia Jana. I tam będą uczynki tych ludzi, którzy staną na tym sądzie. Czyli ten dokument, ta księga jest dokumentem, prawdziwością tych oskarżeń, które padną ze strony szatana. On będzie oskarżał. Natomiast mówię ten sąd, który będzie miał miejsce. I dlatego tutaj apostoł Paweł używa też tego obrazu, tej księgi otwartej do tego listu. Właśnie do tego listu, który mówi o 14 wersecie. Bo ten list zwraca się przeciwko nam. Skąd się ten list wziął? To jest oczywiście obrazowo, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć. Apostoł Paweł nam przedstawia to, że każdy grzech, który popełniliśmy jako niezbawieni ludzie, jest udokumentowany w tym liście. Bo on się zwraca przeciwko nam. Czyli diabeł oskarża, a jednocześnie jest wszystko udokumentowane. Tak jak w objawieniu czytamy, kiedy będzie ten sąd i te księgi zostaną otwarte. Diabeł też ma, apostoł też to przedstawia w ten sposób, żebyśmy zrozumieli. I teraz mówi ten list. On jest obciążeniem. Zwraca się przeciwko nam. Tak? I teraz, co się staje z tym listem? Bóg w swojej mocy odbiera ten dokument oskarżający nas szatanowi. Odbiera go szatanowi i przybija do... To jest, apostoł to tłumaczy w ten sposób, przybija do krzyża. Ten oskarżający list. Te wszystkie grzechy, które popełniliśmy. I przez krew Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, te grzechy zostały zmazane. A tym bardziej ten dowód został, miał przestał mieć rację bytu. I dlatego ten oskarżyciel, diabeł, już nie ma możliwości ani prawa do tego, aby nas oskarżać przed Bogiem słownie. Ponieważ zostało ten dokument został, nie ma prawomocy, prawo bytu, jego oskarże i diabeł doskonale o tym wie. Został pozbawiony. I dlatego ten 15 werset mówi o tutaj, co rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, czyli Chrystus triumf odniósł na krzyżu, wykonało się zbawienie, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Ten list został, nasze grzechy zostały wymazane, a diabeł został upokorzony. W swojej pysze, w swojej arogancji, w swojej nienawiści do Boga, w swojej nienawiści do wierzących został upokorzony. I Pan Jezus odniósł ten triumf na krzyżu i rozbroił tę całą armię demonów, włącznie z szatanem, i wystawił ich na pokaz, na pośmiewisko. A więc widzimy, jak bardzo ważną rzeczą jest zbawienie dla nas. Jak bardzo ważną rzeczą jest to, co wszystko Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy te zbawienie naprawdę pielęgnowali z całą mocą, z całą prośbą do Boga, aby te zbawienie kontynuować, a jednocześnie zagłębiać się w Słowo Boże i trwać w Słowie. Trwać w Słowie, trwać w społeczności. To jest nasze zadanie. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.